Lekcja siódma, 15 sierpnia. Dzielenie się Słowem Bożym. Sobota, po południu, 8 sierpnia. Tekst pamięciowy. Tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Księga Izajasza 55, 11. Gdy składamy świadectwo, mówimy o Jezusie. Ale co wiedzielibyśmy o Jezusie, gdyby nie Biblia? Co wiedzielibyśmy o wielkim boju, miłości Boga oraz narodzeniu, życiu, działalności, śmierci, zmartwychwstaniu i powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, gdybyśmy nie mieli Pisma Świętego? Choć przyroda objawia wielkość i moc Boga, to jednak nie objawia planu zbawienia. Jezus za pośrednictwem Ducha Świętego jest tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Ewangelia Jana 1, 9. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Bez Słowa Bożego pełni wyjaśniającego boską prawdę objawienie Ducha Świętego w naszych sercach byłoby ograniczone. Spisane Słowo Boże jest najwyraźniejszym i najpełniejszym objawieniem Jezusa, żywego Słowa. Choć żydowscy przywódcy religijni studiowali Słowo Boże, wielu z nich nie rozumiało jego zasadniczego przesłania. Jezus powiedział: badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ewangelia Jana 5, 39. Każda nauka Biblii, właściwie zrozumiana, odzwierciedla piękno charakteru Jezusa. Gdy dzielimy się Słowem Bożym, naszym najważniejszym celem nie jest udowodnienie, że mamy rację, a inni się mylą, ale ukazanie Jezusa w każdym ujęciu prawdy, którą głosimy. Niedziela, 9 sierpnia. Symbole Słowa Bożego. Przeczytaj Księga Psalmów 119, 105, Księga Jeremiasza 23, 29, Ewangelia Łukasza 8, 11, Ewangelia Mateusza 4, 4. Znajdź 5 symboli Słowa Bożego użytych w tych wersetach. Dlaczego te symbole przedstawiają Słowo Boże? Księga Psalmów 119, 105. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim, światłością ścieżką moim. Księga Jeremiasza 23, 29. Czy moje słowo nie jest jak ogień, mówi Pan, i jak młot, który kruszy skałę? Ewangelia Łukasza 8, 11. A podobieństwo to znaczy, ziarnem jest Słowo Boże. Ewangelia Mateusza 4, 4. A on odpowiadając, rzekł: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Różne symbole użyte w tych fragmentach Biblii przedstawiają podstawowe zadania Słowa Bożego. Gdy dzielimy się Pismem Świętym z innymi, jest ono jak światło, które rozświetla ich życie. Zobacz Ewangelia Jana 8, 12. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Jezus, światłość świata, rozprasza ciemności ich niezrozumienia Boga i Jego charakteru. Umysły zaćmione brakiem zrozumienia Boga są oświecane przez Ducha Świętego przy pomocy Słowa Bożego. Według Jeremiasza Słowo Boże jest jak ogień i młot. Pochłania żużel grzechu w naszym życiu i rozbija nasze twarde serce. Gdy pomagamy ludziom ujrzeć w Piśmie Świętym chwałę Jezusa, ich twarde serca zostają rozbite, a ogień Jego miłości pochłania żużel samolubstwa, chciwości, żądzy i egocentryzmu. Słowo Boże zostało porównane także do ziarna. Kluczową cechą ziarna jest to, że przekazuje ono życie. Ziarno potrzebuje czasu, by wyrosła z niego roślina. Nie wszystkie ziarna kiełkują w tym samym tempie. Nie wszystkie rośliny rosną jednakowo szybko. Jednak we właściwych warunkach życie rozwijające się w ziarnie przebija glebę i pojawia się na powierzchni w postaci nowej rośliny. Gdy siejemy ziarno Słowa Bożego w sercach i umysłach ludzi, nie zawsze ujrzymy natychmiastowe skutki, ale owo ziarno rozwija się w ukryciu, a w Bożym czasie, gdy ludzie odpowiedzą na działanie Ducha Świętego, przyniesie plon dla Królestwa Bożego. Jezus porównał swoje słowo do odżywczego chleba. Jak wiemy, niewiele jest rzeczy tak cennych jak bochenek świeżego chleba dla zgłodniałego człowieka. Słowo Boże zaspokaja głód duszy i wewnętrzne duchowe potrzeby człowieka. Gdy dzielisz się biblijnymi obietnicami z innymi ludźmi i pomagasz im odnaleźć Jezusa w Słowie Bożym, zostają oni przemienieni przez Jego dobroć, zauroczeni Jego miłością, zadziwieni Jego łaską i nasyceni Jego obecnością. Pomyśl, jakie jeszcze prawdy znamy wyłącznie dzięki Biblii. Co mówi to nam o tym, jak bardzo powinniśmy cenić naukę Pisma Świętego? Poniedziałek, 10 sierpnia. Stwórcza moc Słowa Bożego. Porównaj list do Hebrajczyków 1:1-3, 4, 12, Księga Psalmów 33:6-9. Co te wersety mówią nam o mocy Słowa Bożego? List do Hebrajczyków 1:1-3. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. List do Hebrajczyków 4:12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielania duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca, Księga Psalmów 33:6-9. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Bo On rzekł i stało się, On rozkazał i stanęło. Słowo Boże jest żywym słowem. Niesie ze sobą moc do dokonywania tego, co oznajmia. Ludzkie słowa mogą jedynie opisywać to, co istnieje, ale Bóg mówi o tym, czego jeszcze nie ma, a następnie stwarza to mocą swego słowa. Słowo Boże jest stwórczym słowem. Słowo, które wychodzi z ust Boga, ma moc, by stworzyć wszystko, co zostanie powiedziane. W historii stworzenia opisanej w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju wyrażenie rzekł Bóg występuje wielokrotnie. Słowo Boga ma taką moc, że gdy zostaje wypowiedziane, ukazuje się ląd, wyrastają rośliny, rozkwitają kwiaty, pojawiają się drzewa obsypane kwieciem i zwierzęta powołane do życia. Hebrajskie słowo bara użyte w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju w związku ze stwórczymi działaniami Boga jest naprawdę fascynujące. W tej szczególnej formie oznacza stwarzanie przez Boga czegoś z niczego. Czasownik ten jest używany w tej formie wyłącznie wtedy, gdy Bóg jest podmiotem. To znaczy, że tylko Bóg może stwarzać. List do Hebrajczyków bara, a czyni to przez moc wypowiadanego przez siebie słowa. Bóg nie tylko stworzył świat mocą swojego słowa, ale także podtrzymuje jego istnienie przez swoje słowo. Ta sama moc, jaka jest zawarta w wypowiadanym słowie Boga, jest zawarta także w jego spisanym słowie. Ten sam Duch Święty, który działał podczas stwarzania, działał także w procesie natchnienia Pisma Świętego. On jest obecny, gdy czytamy Biblię lub dzielimy się jej przesłaniem z bliźnimi. W Słowie Bożym jest życiodajna, odradzająca i stwórcza moc. W Słowie Bożym znajdziemy twórczą moc, która powołała wszechświat do bytu. Ona rodzi życie. Każdy jej rozkaz jest równocześnie obietnicą. Jeżeli uznamy Słowo i zamkniemy je w duszy, otrzymamy życie nieskończonego. Słowo przeobraża naturę i odradza duszę na obraz Boży. Gdy osobiście przyjmujemy obietnice zawarte w Słowie Bożym, nasze życie zostaje zmienione, a gdy pomagamy bliźnim pojąć i przyjąć te zdumiewające obietnice, Duch Święty zmieni także ich. Wyobraź sobie, że Bóg przemówił i stało się. Jak możemy to pojąć? Co ta zdumiewająca prawda mówi o Jego mocy? Dlaczego prawda o stwórczej mocy Boga powinna być dla nas źródłem pocieszenia? Wtorek, 11 sierpnia. Dobrodziejstwa studiowania Słowa Bożego. Studiowanie Słowa Bożego przynosi liczne dobrodziejstwa. Według apostoła Piotra przez obietnicę Pisma Świętego stajemy się uczestnikami boskiej natury. Drugi list Piotra 1:4. Według Jakuba wszczepione w was słowo może zbawić duszy wasze. List Jakuba 1:21. Paweł natomiast powiedział, że słowo łaski Pana ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Dzieje apostolskie 20:32. Biblia odgrywa zbawienną rolę. patrząc na Jezusa objawionego w całym Piśmie Świętym, zostajemy przemienieni. Patrząc na Niego w Jego Słowie, zostajemy upodobnieni do Niego. Prawo dotyczące zarówno intelektualnej, jak i duchowej sfery ludzkiej natury głosi, że zmieniamy się poprzez przyglądanie się. Umysł stopniowo dostosowuje się do tego, z czym pozostaje w kontakcie. Przeczytaj drugi list do Tymoteusza 3:14-17 oraz Ewangelia Jana 17:14-17. Jakie jeszcze dobrodziejstwa wiążą się ze studiowaniem Słowa Bożego? Drugi list do Tymoteusza 3:14-17. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Ewangelia Jana 17:14-17. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Oświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Pisząc do Tymoteusza, swojego współpracownika, apostoł Paweł wzywał go, by był wierny Pismu Świętemu i korzystał z dobrodziejstw studiowania natchnionego słowa. Według Pawła Pismo Święte jest pożyteczne do nauki, objawia prawdę i obnaża kłamstwo. Wskazuje Boży plan dla ludzkości. Karci nasze grzechy, gani nasze błędne myślenie i poucza nas o sprawiedliwości. Pismo Święte objawia sprawiedliwość Chrystusa. Wiedzie nas od głupoty naszej grzeszności ku pięknu Jego sprawiedliwości. Gdy widzimy niesamolubną miłość Jezusa w przeciwieństwie do naszego egocentryzmu, ogarnia nas zdumienie. Gdy widzimy w Piśmie Świętym głębię Jego współczucia i troski, zmieniamy się. Gdy dzielimy się Jego Słowem z bliźnimi, także na nas wywiera to istotny wpływ. Patrząc na Jezusa w Jego Słowie, upodabniamy się do Niego. Składanie świadectwa to nie dzielenie się tym, co myślimy, ani nawet tym, w co wierzymy. To dzielenie się wiecznymi prawdami zawartymi w Słowie Bożym. Gdy Słowo Boże wnosi niesamowite błogosławieństwa w nasze życie, stajemy się wiarygodni, by mówić innym, jak może ono ubłogosławić także ich. Pomyśl o trudnościach, których osobiście doświadczyłeś. I o tym, jak Słowo Boże dodało ci wtedy siły. Czego nauczyłeś się z tego doświadczenia? Środa, 12 sierpnia. Stosowanie Słowa Bożego. Ktoś kiedyś naliczył ponad 3000 obietnic w Słowie Bożym. Każda z tych obietnic ma źródło w sercu miłującego Boga, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. List do Efezjan 3:20. Obietnice Boga to zobowiązania, które przyjmuje On na siebie wobec każdego z nas. Gdy powołujemy się na te obietnice przez wiarę i uczymy tego samego bliźnich, to wówczas błogosławieństwa nieba spływają na nas. Apostoł Paweł w list do Rzymian 8:32 zwraca uwagę na tę boską prawdę, On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Apostoł Piotr objaśnia tę obietnicę, pisząc, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Drugi list Piotra 1:3. Przez śmierć Chrystusa na krzyżu oraz Jego zwycięstwo nad szatanem i mocami piekła Bóg zapewnił nam wszystko, co niezbędne do pobożnego życia, życia duchowego. On obiecał także zadbać o nasze podstawowe fizyczne potrzeby. Porównaj pierwszy list Jana 1:7-9 z list do Filipian 4:13-19. Choć obietnice te dość znacznie różnią się między sobą, czego uczą nas o charakterze Boga? Jak obietnice te wpłynęły na ciebie? Pierwszy list Jana 1:7-9. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. List do Filipian 4:13-19. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie. Obietnice zawarte w tych wersetach mówią o czymś innym, ale obraz Boga, który przedstawiają, jest podobny. Ukazują Boga miłującego, przebaczającego, potężnego i troszczącego się o nasze podstawowe potrzeby. Owe obietnice dają nam pewność, że Bóg naprawdę się o nas troszczy. Przeczytaj list do Hebrajczyków 3:19-4, 3, Ewangelia Mateusza 13:58. Co te wersety mówią nam o potrzebie wiary? List do Hebrajczyków 3:19-4, 3. Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary, gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna. Miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. Ewangelia Mateusza 13:58. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. W Biblii zawartych jest wiele wspaniałych Bożych obietnic. Gdy przez wiarę przyjmujemy obietnicy Słowa Bożego i wierzymy w nie, gdyż tak obiecał nam Bóg, wówczas błogosławieństwa związane z tymi obietnicami stają się naszym udziałem. To brak wiary w to, że Bóg jest w stanie uczynić, co obiecał w swoim Słowie, ogranicza spełnienie Jego obietnic wobec nas. Módl się, by Bóg w tym tygodniu doprowadził cię do kogoś, kto potrzebuje pełnych nadziei obietnic zawartych w Słowie Bożym. Czwartek, 13 sierpnia. Dzielenie się Słowem. Dobra nowina jest przeznaczona do dzielenia się nią. Przypomnijcie sobie chwilę w swoim życiu, gdy cieszyliście się z jakiejś dobrej wieści. Być może był to dzień, gdy podjęliście decyzję o zawarciu związku małżeńskiego. Dowiedzieliście się, że urodzi się wam kolejne dziecko, zdobyliście pracę w dobrej firmie czy zakupiliście nowy samochód lub wprowadziliście się do wymarzonego domu. Byliście tak uradowani, iż nie mogliście się doczekać tego, kiedy o tym opowiecie innym. Wspaniale jest dzielić nasze radości z innymi ludźmi, a przecież najlepszą nowiną w całym wszechświecie jest historia Jezusa. Gdy odkrywamy w Jego Słowie nowe rzeczy związane ze zbawieniem w Chrystusie, nasze serca wypełniają się radością i pragniemy opowiedzieć o tym innym. Gdy żydowscy przywódcy religijni usiłowali powstrzymać apostołów przed głoszeniem dobrej nowiny, Piotr oświadczył, my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Dzieje apostolskie 4:20. Gdy człowiek przychodzi do Chrystusa, w jego sercu rodzi się pragnienie opowiedzenia innym, jak wspaniałego przyjaciela znalazł w Jezusie. Ta zbawiająca i uświęcająca prawda nie może pozostać zamknięta w jego sercu. Jeśli jesteśmy odziani w sprawiedliwość Chrystusa i napełniani radością mieszkającego w nas Jego Ducha, nie będziemy w stanie milczeć. W list do Rzymian 1:14-16 Paweł napisał, jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Apostoł Paweł niestrudzenie opowiadał historię swojego nawrócenia. Jego serce doznawało obfitej radości w Jezusie. Musiał dzielić się dobrą nowiną, ponieważ nie potrafił milczeć. Jakie ważne zasady dzielenia się Słowem Bożym są zawarte w Księga Izajasza 50:4. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Księga Kaznodziei Salomona 3:1. Wszystko ma swój czas i każda sprawa pod niebem ma swoją porę. Drugi list do Tymoteusza 4:2. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Gdy powierzamy nasze życie Chrystusowi i zaczynamy Mu służyć, On da nam możliwości, by w porę pokrzepić słowem. Księga Izajasza 50:4. Nowa Biblia Gdańska tych, których serca otworzy. W naszym świadczeniu musimy pamiętać o trzech biblijnych zasadach: co mówić, jak mówić i kiedy mówić. Kim są ludzie, z którymi się kontaktujesz, i jak możesz lepiej świadczyć im o Jezusie. Piątek, 14 sierpnia. Do dalszego studium. Bóg działa na serca ludzi znajdujących się wokół nas. Jeśli mamy duchowe rozeznanie, by dostrzegać Jego działanie, będziemy zauważali okazję do dzielenia się Jego słowem z bliźnimi. Gdy Bóg przygotował glebę serca, mamy okazję siać ziarno Ewangelii. Duch Święty przygotował serce Nikodema, Samarytanki spotkanej przy studni, kobiety cierpiącej na krwotok, złoczyńcy na krzyżu, rzymskiego setnika i wielu innych, którzy przyjęli Jego słowo, zanim jeszcze Jezus spotkał się z nimi. Przez różne zdarzenia i wpływ Ducha Świętego zostali przygotowani do przyjęcia przesłania Chrystusa. Możemy się wahać zapytać ludzi, czy możemy pomodlić się z nimi, podzielić się biblijną obietnicą czy wręczyć im publikację o tematyce chrześcijańskiej. Najczęściej jednak, gdy czujemy, że powinniśmy podzielić się z kimś naszą wiarą, to jest tak dlatego, że Duch Święty, który na nas wpływa, wpływa też na osobę, do której mamy skierować nasze świadectwo. Pytania do dyskusji. 1. Gdyby ktoś przyznał ci się, że czuje się winny z jakiegoś powodu i potrzebuje przebaczenia od Boga, co poradziłbyś mu i jakie wersety biblijne wskazałbyś? Jakie są twoje doświadczenia związane z poczuciem winy i mocą Bożego przebaczenia? 2. Czasami Bóg przyprowadza do nas ludzi, bo pragnie, by poznali Jego prawdę. Jak możemy zachować wyczulenie na Boże prowadzenie? 3. Zastanów się nad mocą Boga i Jego słowa objawioną w historii stworzenia i samym stworzeniu. Ledwie jesteśmy w stanie coś niecoś przyswoić sobie z dostępnej wiedzy na temat wszechświata jako takiego, przy tym nie mając właściwie żadnego pojęcia o Jego ogromie. A przecież Bóg, który stworzył wszystko, jest potężniejszy niż to, co stworzył. Jaką pociechę możemy czerpać ze świadomości, że Bóg, któremu służymy, jest tak potężny? On jest nie tylko potężny, ale także pełen miłości. Jaką wielką nadzieję daje nam ta wiedza o Nim? Jak ta wiedza może nam pomóc dawać lepsze świadectwo o Bogu?